Moje gruszki pachnące wygrały jakiś taki wiejski recital plonów.
Festyn.
Tak, wiejski festyn plonów, zazwyczaj tak jesienią drzemy, kwiaty, warzywa, owoce. Super, powinno to w Polsce też być w każdej wsi i w każdym miasteczku.
W Polsce też są już takie konkursy. Naturalnie o ogrodach, odcinek 105. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. U Katarzyny dzisiaj w dniu nagrania przeszedł wielki grat. Jeszcze Katarzyna nie wie, co tam się stało, ale grat to wielkie nieszczęście. Wielkie nieszczęście dla ogrodników, jeśli jest taki solidny, potężny, nie, Katarzyna?
Tak, no albo jest to takiej bardzo kiepskiej porze roku, jak teraz, ponieważ no, teraz wszystko wysadzamy na zewnątrz, również wysiewamy. W związku z czym są takie młode listki na młodych sadzonkach, na moim żywopłocie z grabu, z buka. Jest również dużo młodych listków, takich delikatnych, one są takie cieniutkie. No i oczywiście taki grat zostawi na pewno swoje piętno. Podejrzewam, że tego dzisiaj nie będzie widać, ale za kilka dni, a na pewno za kilka tygodni, większość listków będzie w kropki. Będzie miała takie siniaki. No malutkie, niemniej jednak będzie tego sporo. No rośliny to nie zabije, ale to na pewno jest w jakimś stopniu stres.
To jeszcze i tak pół biedy, że to są listki, bo listki wyrosną nowe, inne, więc pół biedy na tych wyższych roślinach, gorzej z tymi siewkami, które powyłaziły i które być może zostały powbijane z powrotem do gleby. I na szczęście, że jeszcze nie są to rozwinięte owoce na drzewkach owocowych, bo dopiero byś miała poobijane jabłka, gruszki, brzoskwinie, morele, czereśnie, poobijane, w sensie takim te jabłka czasami to właśnie tak jak mówisz, z takimi siniakami są, jak przejdzie grat zbyt wcześnie, nie?
Tak.
Więc to jest właśnie to nieszczęście, ale z lekarstwem na warzywnik to jest okrywanie po prostu warzywnika.
Tak, jak najbardziej. Koniecznie i to właśnie nie tylko, no dlatego to teraz wychodzi, jak dużo fajnych funkcji mają takie okrycia. Czy to jest po prostu agrowłóknina, którą teraz też przecież stosujemy na wiosnę, bo jeszcze można powiedzieć, że jest wiosna. Jeszcze od lata, to jeszcze do lata to chyba nam bardzo daleko. Taka siatka, którą my też stosujemy z tobą, Jacku, tak, i to już sporo osób też takie siatki ma. To wszystko bardzo, bardzo dobrze wpływa nie tylko na to, że rośliny mają cieplej, mają mniej wiatru, nie są narażone na szkodniki, ale też właśnie to jest ochrona przed gradem albo przed jakimś mocnym deszczem, który zawsze lubi nawiedzić nasze tutaj kraje europejskie, zresztą nie tylko, właśnie o tej porze roku, kiedy te sadzonki są takie małe i delikatne.
I szczególnie, kiedy nas nie ma albo śpimy, to wtedy zazwyczaj to jest ten moment, że nie zdążymy zareagować.
Dokładnie,
wiesz?
No ale nawet tak biegać, wiecie, bo zazwyczaj jak jest grat, to też jest dosyć wiecznie. I wtedy biegać z takimi
osłonami,
to też może się źle skończyć, można odlecieć.
W dzisiejszym odcinku, Katarzyno, rozmawiać będziemy o roślinach dyniowatych. A to jest mnóstwo roślin tych dyniowatych. Oczywiście dynie, oczywiście te dynie zwyczajne, czyli cukinia, patison, ogórki, to są arbuzy i melony, więc szereg roślin, które uprawiamy. Te arbuzy, melony to powoli zdobywają nasze grunty, szklarnie i zagony, ale zacznijmy od tych najbardziej popularnych, czyli od dyń i od ogórków. Czy jest jakaś wspólna cecha, a jest wiele pewnie takich wspólnych cech roślin dyniowatych, na które warto zwrócić uwagę, planując w ogóle uprawę roślin dyniowatych? Zasobność gleby, potrzeba pokarmowa, wilgotność, światło. One mają przecież bardzo wspólne cechy. Jedne bardziej wymagają pewnych rzeczy, inne troszeczkę mniej.
Myślę, że bardzo są podobne. To, co powiedziałeś, to wszystkie potrzebują właściwie w dużych ilościach i potrzebują zasobnej, takiej żywej gleby, dlatego ładujemy w nią dużo materii organicznej. Potrzebują jednak dużo wody, dlatego też ta materia organiczna w ziemi, w glebie pomaga, plus umiejętne podlewanie. Potrzebują słońca, kochają ciepło, więc musimy je sadzić w miejscach słonecznych. Nie znoszą zimna, dlatego też daleko od wiatru, ale też musimy popatrzeć tutaj na wielkość tych roślin. One mają to do siebie, że lubią rosnąć na różne dziwne sposoby. Albo się lubią rozłazić, Albo też po prostu stanowią takie duże kępy, jak na przykład cukinie, tak? Też dużo zabierają miejsca. Ale dynie, które dzielą się na dynie mniejsze, jeżeli chodzi o owoce i również siłę rozrastania się, rozłażania się po ogrodzie. No i nie tylko owoce, ale właśnie to, no niektóre dynie mogą być naprawdę ogromne. Jeżeli macie mały ogród, to raczej takiej dyni tej właśnie ogromnej, tego olbrzyma, nie ma sensu sadzić, ponieważ liście, nie mówimy o owocach tutaj, o liściach, wam wszyściutko zakryją.
To zacznijmy od tej gleby. Co to znaczy, że dynia potrzebuje gleby zasobnej? Zasobnej w co? W materię organiczną, zasobną w azot, zasobną w potas? No bo te trzy elementy trzeba brać pod uwagę, myśląc o dyni.
Wiecie, no patrząc na dynię, albo chociażby oczami wyobraźni, ponieważ teraz akurat nie mamy ich jeszcze w ogrodzie, ale pamiętam jak wyglądają, mają bardzo dużo pędów, mają bardzo dużo liści i jak tylko złamiecie pęd albo liścia, to zauważycie, że ze wszystkich dziur wychodzi pełno wody, tak? One potrzebują dużych ilości wody, żeby właśnie podtrzymać, tak? Tak ogromną ilość zielonych pędów. Dlatego właśnie te dynie będą potrzebowały wody. Będą oczywiście również potrzebowały składników pokarmowych i tych właśnie, które wymieniłeś, azot, który będzie pomagał im tworzyć piękne pędy, duże zielone liście. Potem przy kwitnieniu będą pobierały więcej potasu. Fosfor jest potrzebny zawsze dla rośliny, żeby tworzyć piękne, zdrowe korzenie. Ale tak naprawdę te wszystkie rzeczy i woda, i składniki pokarmowe można ogarnąć w glebie właśnie wtedy, jeżeli ta gleba jest, ma dużą zawartość materii organicznej, ponieważ materia organiczna po pierwsze świetnie wpływa w glebie na warunki wodno-powietrzne, tak? Także jeżeli trzeba, to zatrzymuje wodę w glebie i później oddaje tą wodę roślinie, kiedy ona ją potrzebuje. Kiedy nie trzeba, jest wystarczająco przepuszczalna, żeby ta roślina też się nie zalewała, na przykład jak są jakieś ogromne ulewy, co też się może zdarzyć latem. Czyli to świetnie wpływa na budowę gleby, tak? Na taką teksturę, którą możemy fizycznie wziąć do ręki i sprawdzić, czy ta gleba ma dobrą budowę, czy nie jest zbyt dobrą, prawda? Ale też właśnie zawartość takiej materii organicznej będzie wpływała na to, że będzie w glebie dużo życia, będzie dużo mikroorganizmów, których tego to już nie zobaczymy, że tak powiem, gołym okiem, ale wiemy, że to wszystko jest w glebie. I dzięki dużej ilości tych mikroorganizmów rośliny będą mogły więcej nawozów naturalnych z tej gleby wyciągnąć, że tak powiem, ponieważ oczywiście to te mikroorganizmy przyczynią się do tego, żeby te składniki pokarmowe, a które akurat w tym momencie tej dyni, czy cukinii, czy ogórkom są potrzebne, to właśnie one im podadzą, tak? Takie, bo ogólnie jest 4, czy nawet 5, ale chyba 4 podstawowe sposoby, jakie roślina może się żywić z gleby. Tak, oczywiście najgorszym sposobem jest pobieranie dzięki wodzie składników pokarmowych sztucznych, tak? To jest najgorszy sposób. A najlepszym sposobem jest właśnie to naturalne pobieranie składników pokarmowych dzięki współpracy z mikroorganizmami. I wtedy roślina chemicznie też porozumiewa się z tymi mikroorganizmami, ile jakiego nawozu potrzebuje i tyle takiego nawozu dostaje, tak? Także to jest najzdrowsze dla roślin. Dzięki temu, będziemy też na pewno o tym za chwileczkę mówili, dzięki temu też nie będą chorowały i będą w stanie wykarmić owoce, bo często się zdarza tak, że roślina rośnie, ale potem cię owoce z różnych powodów innych również nie chcą zawiązywać.
Za chwilę to rzeczywiście będziemy mówili o takiej, nazwijmy to, ochronie roślin i o tym, żeby zapewnić sobie dobre plony, ale chciałbym Ciebie jeszcze na momencik przy tej glebie przytrzymać. Czy to znaczy, że powinniśmy taką glebę zasilić przed sadzeniem dobrą, grubą warstwą, nie wiem, obornika, czy może kompost sam wystarczy, a może obornik granulowany wystarczy?
No, wszystko to można użyć, ale najlepiej by było przygotować glebę do sadzenia takich roślin jak dynie czy cukinie w ten sposób. I to tak robi się, szczerze mówiąc, tradycyjnie, nie tylko w ekologicznych ogrodach, ale również wiem, że tak się robi też na działkach tradycyjnych, gdzie od pokoleń przekazuje się takie właśnie informacje na temat uprawy dyń i cukiń. Więc kopiemy dziurę w ziemi, w glebie, wielkości około 50 cm na 50 cm. To jest spora dziura, ja wiem, można na pewno zrobić 30 na 30 i też będzie dobrze. Ale wiecie, im więcej, tym lepiej. Do tej dziury wrzucamy przekompostowany nawóz naturalny w postaci najlepiej obornika. ale przekompostowany, tak? To musi cokolwiek mieszacie z glebą, żeby jej, żeby nie pójść w drugą stronę, tak? I żeby jej nie wyjałowić. Musi ta materia, która idzie do gleby, być przekompostowana, bo inaczej gleba będzie biedna w azot, tak? Nie będzie miała azotu. Także do tej dziury wrzucam dobrze przekompostowany nawóz z gospodarstwa i do tego od góry normalnie wsadzam roślinę i jeszcze ściółkuję kompostem. Także tak jakby górkę robię, tak? Zazwyczaj żadnych górek nie robię przy sadzeniu innych roślin, ale akurat tutaj robię taką górkę, żeby jeszcze zatrzymać tą wilgoć w tym podłożu za pomocą tej ściółki z kompostu. Pamiętajcie, że kompost oczywiście jest zupełnie inną materią organiczną niż przekompostowany obornik. Jedno i drugie świetnie wpływa na budowę gleby, czyli ta wilgoć będzie świetnie się zatrzymywała, ale zachowując przy tym odpowiedniej ilości powietrza, tak, żeby tam wszystko dobrze działało, ale przy okazji w oborniku i zresztą też w kompoście jest bardzo dużo jedzenia dla mikroorganizmów, jest dużo mikroorganizmów, więc to wszystko razem stworzy, że rośliny będą rosły jak zwariowane, a my będziemy musieli po prostu raz na jakiś czas je jeszcze prawdopodobnie podlać, no bo nie ma cudów, tak? Latem może być gorąco. A właśnie na tym etapie sadzenia, jak zrobimy tą dziurę, jak posadzimy sadzonkę już do gruntu i ją czy wyściółkujemy, czy nie, możemy ją wyściółkować, słuchajcie, kartonem albo jakąś inną ściółką, to tutaj naprawdę po prostu ważne jest to, żeby ona nie przesychała, tak? Tutaj możecie się czymkolwiek posilić, tylko to zależy od tego, co macie pod ręką i jak chcecie, żeby ozdobnie wyglądał wasz ogród, bo czasami nie każdy chce używać kartonów z tego powodu, że nie wyglądają tak ładnie jak kompost na przykład. I w tym momencie, jak posadzicie sadzonkę, warto by było w to miejsce jeszcze wbić jakikolwiek kawałek gałęzi i później jak dynie się rozrosną bardzo mocno i nie będzie już wiadomo, gdzie ona była posadzona, dzięki takiemu kijkowi, który musi oczywiście wystawać ponad roślinę, będziecie wiedzieć dokładnie, gdzie przyjść z konewką i dokładnie, gdzie wlać te hektolitry wody dla tej dyni, żeby nie zmarnować, żeby nie podlewać jakiejś nogi, od nogi.
To już wiem, dlaczego w twoim ogrodzie, na jest zagonie, gdzie będą rosły cukinie i dynie, widzę takie płaskie kopce kreta, tak to nazwijmy, kopce kreta, czyli te górki, o których opowiadałaś, usypane z kompostu. Tak, to jest właśnie ta metoda, o której opowiadasz. A czy można coś zrobić, żeby nie kopać w tej glebie? Żeby nie było tego, wiesz, przekopywania i wkopywania się te 50 na 50 centymetrów?
To znaczy, my mamy takie miejsce w ogrodzie właśnie, jak zauważyłeś, gdzie zawsze sadzimy te dynie. I tam ta ziemia jest polepszana rok po roku. Teraz już tylko dodając te kopczyki, tak, z żywej, no z kompostu, tak. Na początku były tam porządnie wykopane dziury i tam było włożone właśnie ten obornik, ale teraz prawdopodobnie nie będziemy tam już kopać, bo tam jest taka cudowna ziemia, więc pewnie zeszłoroczny kompost troszeczkę rozsuniemy po bokach, to po prostu bardziej rozściółkujemy dookoła, posadzimy roślinę i ją wyściółkujemy albo od nowa kompostem, ale podejrzewam, że właśnie tym obornikiem przekompostowanym, który tam czeka obok już.
Pod plandeką czeka. Mówiłaś o tym rozsądnym podlewaniu. To także dotyczy tych wszystkich roślin dyniowatych. Co znaczy rozsądne podlewanie, tak powiedziałaś, we wstępie?
No rozsądne podlewanie to właśnie przede wszystkim podlewanie dyni, a nie gdzieś tam 3 metry obok.
A nie jakiegoś kawałka pędu, gdzie nie wiemy, gdzie są korzenie.
Dokładnie.
Tak? O to chodzi.
Lepiej porządnie podlać, nawet wiecie co, wylać raz na jakiś czas do tej dyni całą jedną konewkę, niż podlewać nie wiadomo co, często małymi ilościami wody. My dodatkowo mamy jeszcze w ogóle na tym zagonie z dyniami, no, mamy tam rozprowadzone podlewanie i to są rurki, które przebiegają przez środek tego pola i od tej, taka jedna rurka główna i od tej rurki głównej idą od nogi już takich cieńszych rurek do każdej indywidualnej rośliny i w miejscu, gdzie jest posadzona, jest szpikulec włożony i tam są jeszcze takie kroplowniki, tak? To nie jest linia kroplująca, tylko to jest takie nawadnianie kropelkujące. To są kroplowniki, których można dozować, czy więcej tej wody. Można sobie nastawić, że ileś tam tej wody wychodzi, litrów na godzinę i podlewamy to w ten sposób.
A tu chcesz powiedzieć przez to, że korzenie dyni, korzenie roślin dyniowatych nie rozrastają się szeroko na boki, a idą w głąb i dlatego w tym jednym miejscu tylko podlewasz i tylko w tym jednym miejscu, czyli tam, gdzie roślina została posadzona, te kroplowniki ustawiasz?
Tak, to jest jak przy każdej innej roślinie. Najwięcej będzie potrzebowała wody tam, gdzie jest posadzona. Na pewno nie będzie miała tak ogromnego, aż tak ogromnego w boki, tak, systemu korzeniowego.
No właśnie, o to mi chodzi, że on się nie rozgałęzia, że to jest istotne, że on się nie rozgałęzia tak mocno na boki. Stąd i taki wniosek, który potem jest dla ogrodnika, o którym Katarzyna mówiła, że ten dołek w tym miejscu, gdzie jest posadzone, zaprawiamy. Nie trzeba całego ogrodu czy całego zagonu, gdzie rosną dyniowate, ściółkować obornikiem, a wokół rośliny, że podlewać też nie trzeba gdzieś dalej od rośliny, pomimo że pędy idą, bo to nie są takie drzewa czy system jak w drzewach, że można powiedzieć, że korzenie rozchodzą się na szerokość korony. Tutaj tak. Jest inaczej, te pędy uciekną dużo, dużo dalej niż korzenie. To jeszcze ostatni element, jakbyś zechciała omówić, to jest słońce i ciepło, bo chyba rośliny dyniowate to są te najbardziej ciepłolubne rośliny, czy tam najbardziej ciepłolubne warzywa, jakie uprawiamy w swoich ogrodach. Nawet chyba pomidory nie są tak wymagające jak rośliny dyniowate.
Tak. Ale jeszcze, wiesz co, jeszcze nie powiedziałam, przepraszam, nie odpowiedziałam na pytanie, jeżeli chodzi o obornik granulowany. Oczywiście, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, że gleba ma wystarczająco azotu, to przy sadzeniu spokojnie do dziurki, do każdej rośliny można dodać garstkę takiego obornika granulowanego. On nikomu nie zaszkodzi. To jest nawóz szybko rozkładający się, w związku z tym za kilka tygodni już będzie w stanie być pobierany przez rośliny, wtedy, kiedy roślina będzie potrzebowała tego najbardziej. Ale no tutaj akurat w związku z tym, że to jest roślina jednoroczna, to nie ma sensu na przykład używać wiórów rogowych, ponieważ one są raczej na wiele lat, więc używajmy ich przede wszystkim dla roślin wieloletnich, ale taki garść obornika granulowanego jak najbardziej i później oczywiście również możecie jak najbardziej podlewać gnojówkami. Jak już jesteśmy przy nawozach...
Ach, tu uprzedzasz, no po prostu
a ty
dobrze.
Nie chcesz teraz.
Ale okej, okay. Nie, jakoś sobie ułożyłem w głowie, że o tym nawożeniu to powiemy nieco później, ale okej, okay, możemy teraz powiedzieć o nawożeniu, bo no także jest wspólny dla tych wszystkich. Ale okej, sam zacząłem z tym obornikiem granulowanym, to mam.
Tak, słuchajcie, nie kierujcie się tym, że na przykład ogórki są zielone, że cukinie są zielone, w związku z tym będą potrzebowały azotu, ponieważ azot odpowiada za części zielone rośliny. Jeżeli chodzi o te części zielone rośliny, to chodzi mi, słuchajcie, o pędy i o liście, tak? Nie o owoce. Dlatego właśnie róbcie jak najbardziej gnojówki. Ja tutaj już się nastawiam, będę jutro robiła gnojówkę z żywokostu, bo mój żywokost tak pięknie urósł już, także najwyższy czas. Wycisnęłam już do końca gnojówkę z zeszłego roku, jeszcze całkiem fajnie pachniała, w związku z tym mam nadzieję, że jakieś tam właściwości jeszcze ma i podlałam wszystko właśnie zanim ten grat spadł, ale na toalet w szklarni. No, na szczęście nie na zewnątrz, bo to by było naprawdę już denerwujące. Ale takie gnojówki pod ręką warto mieć teraz, chociaż właściwie już zaczyna niedługo, bo te wszystkie warzywa bardzo szybko zaczną kwitnąć, także nie przegapcie tego momentu, więc może w mniejszych ilościach warto sobie zrobić na szybko taką gnojówkę z pokrzywy i póki nie będzie pierwszych kwiatów na roślinach, to dajcie im, regularnie podlewajcie właśnie, no przynajmniej raz w tygodniu z taką porządną dawką tej gnojówki z pokrzywy, ponieważ w pokrzywie jest dużo azotu. Możecie dorzucić do niej, tak jak mówiliśmy chyba niedawno w live'ie, możecie dorzucić do niej kilka garści mniszków i to cała roślina, ponieważ ona i korzeń i to zielono, i zielone kwiaty, ponieważ to jest bardzo fajne, taki dodatek, ma troszeczkę inne składniki chemiczne, w związku z tym troszkę uzupełni taką gnojówkę z pokrzywy. Zazwyczaj, wiecie, jest mieszanie różnych rzeczy, też jest bardzo fajnie i jest wskazane. A później nastawiajcie się już na robienie albo gnojówki z żywokostu rosyjskiego, jeżeli macie. Jeżeli nie macie, to spokojnie możecie użyć żywokostu lekarskiego i tam będziecie mieli dużo potasu, chciałam powiedzieć potasu i wtedy taką gnojówką z dużą ilością podcastu możecie podlewać właśnie rośliny, które zawiązują kwiaty i później owocują. I już nie wracajcie do azotu, czyli do tych gnojówek z pokrzywy, a jeżeli nie macie dostępu do żywokostu żadnego, jakiegokolwiek, to po prostu spokojnie możecie robić gnojówki z obornika, czyli tak zwany krowiniec i też tym podlewać. Ale tak jak mówiliśmy na początku dzisiejszego podcastu, one są naprawdę żarłoczne, jeżeli chodzi nie tylko o wodę, ale właśnie też o składniki pokarmowe, bo są po prostu dużymi roślinami. Nawet cukinie, no niby są mniejsze, ponieważ nie rozpełzają się, chociaż ja tutaj u siebie w Toadpool posadziłam wczoraj cukinię pnącą pierwszy raz w życiu, zobaczymy co to z tego będzie. Ale nawet cukinie, które się tak nie rozpełzują po ogrodzie, więc nie mają aż tak dużej tej części zielonej w porównaniu z dyniami czy z ogórkami, ale zobaczcie, jak szybko one produkują nowe owoce. One cały czas produkują nowe. My tylko zbieramy, prawda, te cukinie, tylko zbieramy, a natychmiast, następnego dnia już jest kolejna inwazja cukiń. Także to wszystko musi być suportowane, czyli wspierane przez nawozy, oczywiście naturalne, i wodę. A wodę nie ma sensu dlatego uprawiać tych roślin w piasku, ponieważ tą wodę będziecie lać codziennie, non-stop, tylko koniecznie musicie glebę w ogrodzie po prostu polepszyć. A to jest proste. Nawet jeżeli macie piasek, to możecie bardzo spokojnie takie podłoże polepszyć właśnie przez dodawanie materii organicznej, takiej jak przekompostowany obornik, kompost, przekompostowane wiórki, jakieś drewniane, czy jakieś czy zrębki, czy kora, ale to musi być wszystko przekompostowane, to jest bardzo ważne. I co to było za pytanie w ogóle?
A jak często podlewać, jak już jestem przy tym podlewaniu?
No to zależy od pogody. Wiecie co, zazwyczaj tak jest, że jak się widzi, że podczas gorącego dnia rośliny je troszeczkę więdną liście, a potem w nocy i wieczorem i następnego dnia rano już nie są w stanie dojść do siebie, już nie są w stanie znowu mieć tego życia w sobie, to wtedy trzeba pomyśleć, żeby podlewać. No wiadomo, można podlewać regularnie, co tydzień, tak jak się podlewa na przykład pomidory w tunelu. Jeżeli uprawiacie w tunelu na przykład arbuzy, melony, ogórki czy pomidory, no to nie czekajcie, aż wam coś tam zwiędnie, bo tam raczej cudów nie ma, nie będzie deszczu w szklarni. Dlatego to tam trzeba robić regularnie, ale na zewnątrz przy uprawach to dużo zależy od waszej obserwacji, od waszej dobrej intuicji ogrodniczej. No dobry ogrodnik musi spędzać w ogrodzie czas, musi obserwować, nie tylko na lataniu z łopatą czy z motyką, ale na takim wsłuchiwaniu się w to, co potrzebują rośliny, i po jakimś czasie będziecie sami wiedzieć, kiedy te rośliny zaczynają prosić was o wodę.
Pytanie, na które jeszcze nie odpowiedziałeś, a które zadałam, a uciekłaś, to jest o ciepłolubność roślin dyniowatych, bo jak powiedziałem, to są chyba najbardziej wymagające ciepła rośliny. Je najpóźniej sadzimy na zagonach. One potrzebują naprawdę dobrego, słonecznego, ciepłego miejsca i ciepłej gleby, żeby dać sobie radę. I podjąłem się takiego porównania, że one są bardziej, jeśli chodzi o ciepłolubność, wymagające niż pomidory.
No to jest właśnie takie ciekawe porównanie, ponieważ i tak, i nie. Wydaje mi się, że na początku jak najbardziej masz rację, Jacku, one są o wiele bardziej wymagające. Trzeba z nimi czekać. No, jedno i drugie w sumie szybko rośnie, ale są bardziej wymagające, ponieważ faktycznie musimy tutaj akurat się być cierpliwi i zazwyczaj zabieramy się za wysadzanie w drugiej połowie maja, na końcu maja, nawet czasami w czerwcu, i wysiewamy również bardzo późno. Ale na szczęście one szybko rosną, więc one szybko będą miały tą masę zieloną i też to niczego nie spóźni. To jest całkowicie naturalne, że one tak późno są wysiewane i wysadzane. One pochodzą w większości z Ameryki Środkowej, więc tam oczywiście jest bardzo, bardzo gorąco. No wiadomo, Meksyk, tak? Tam jest zupełnie inny klimat i one też mają zupełnie inny okres wzrostu. One mogą sobie rosnąć przez wiele, wiele miesięcy. W Polsce pamiętajmy o tym, że my też możemy uprawiać wiele roślin ciepłolubnych, ale niestety przez ten krótszy o wiele sezon słoneczny i ciepły, pomiędzy końcem maja a końcem września tak naprawdę, no to jesteśmy troszkę ograniczeni co do odmian, rodzajów, tak, grup, co możemy w ogóle uprawiać. Dlatego jednak nie zwlekajcie z tym sadzeniem i sianiem sadzonek, dlatego my robimy sadzonki wewnątrz, tak, żeby teraz pod koniec maja nie startować na mecie dopiero z nasionami, które wsadzamy do gleby, które siejemy w glebie, ale żeby już te sadzonki miały 2 tygodnie do przodu, tak? Bo 2 tygodnie to jest bardzo dużo. Później oczywiście cukinie to jest inna sprawa, bo cukinie cały czas dojrzewają, ale dynie, no to są rośliny, które nie zbieramy często, tak? Co kilka dni dynia, to musi zawiązać kwiaty, później z tego kwiata będzie owoc i on będzie musiał bardzo długo dojrzewać. Dlatego później, nawet do końca października, jak jest ciepły rok, one sobie leżą.
Tak naprawdę dynie zbieramy raz
w roku,
raz. A porządnie. Rasa porządnie i to jeszcze najlepiej, jak przejdą takie niewielkie przymrozki, które zmrożą jej liście.
Tak, będzie łatwiej wtedy się przebić przez burz.
I wówczas rzeczywiście dynia jest bardziej odporna na chłody niż pomidor.
Ale ja myślę, że dynia też jest w sumie bardziej odporna w ogóle na cały świat latem. Przynajmniej u mnie w ogrodzie, niż pomidor, ponieważ ja poległam w naszym ogrodzie, wzgorzałam, jeżeli chodzi o uprawę pomidorów na zewnątrz, a dynie i cukinie uprawiamy. Tylko tu chyba wydaje mi się, że bardziej nawet nie chodzi o to ciepło, chociaż dynie i cukinie mają większe liście, to są takie, wiecie, to jest porównanie skóry, może źle mówię, ale skóry, powiedzmy, jakiegoś dzieciaczka, tak, i skóry męskiej u starszego pana. Wiecie, to jest troszeczkę inna jakość, grubość. Wydaje mi się, że tutaj właśnie, jeżeli chodzi o pomidory i o cukinie i o dynie, to jest ta różnica, że dzięki temu, że cukinie i dynie mają takie grubsze liście, to może one, i pędy grubsze, one są może w stanie wytrzymać troszkę więcej jakichś nieszczęść latem, jakiś właśnie grat czy coś takiego, bo jednak pomidory są troszkę delikatniejsze później latem, dlatego one jednak u mnie rosną wewnątrz lepiej. Ale też oczywiście jedna wielka różnica i dzięki Bogu za to, pomidory są podatne na zarazę ziemniaczaną, ale dynie i cukinie nie polegną od zarazy ziemniaczanej i nie umrą.
Ale mogą polegnąć od mączniaka.
Mogą, ale tak naprawdę to nie jest aż tak straszna choroba dla cukin i dla dyń, jak dla pomidorów. To jest zupełnie inny kaliber choroby i jak już polegnę od tego, to oznacza, że jesteśmy naprawdę kiepskimi ogrodnikami.
Dobrze, Katarzyno, to teraz jeszcze w takim razie o tych wspólnych cechach, bo powiedziałem o chorobach, ale zacznijmy od szkodników. Czy w ogóle dynie, cukinie mają jakiś wrogów w postaci zwierzątek, które jedzą, nie licząc ślimaków, które po prostu lubią się chować pod tymi wielkimi liśćmi dyń, cukiń, ogórków, tak? Bo tam mają schronienie i czemu nie? Chętnie też zjedzą i zjedzą młode owoce, szczególnie cukini, gdy one narastają.
Tak, niestety ślimaki
To są bardzo pożyteczne zwierzątka.
Tak, one się zainteresują wszystkim, co macie w ogrodzie, szczerze mówiąc, to niewiele roślin jest, których ślimaki nie lubią, w związku z tym niestety dynie, cukinie, ogórki, ojejku, no to słuchajcie, na jeden kęs, takie delikatne, młode pędy, także koniecznie trzeba uważać na takie szkodniki z dużymi zębami, jak na przykład ślimaki. O, właśnie tutaj przyszedł kot, chyba wie, że mówię o szkodnikach, aż się przestraszyłam, taki wielki szkodnik i już chce wodę mi ukraść. Do widzenia, panie Genia. Dlatego warto po posadzeniu na przykład, jeżeli jak te rośliny są jeszcze małe i dynie, bo dynie na początku też są małe, tak, i cukinie, już mówiliśmy kiedyś o tym, Jacku, ale warto na początku dookoła i nich jeszcze zrobić taką małą ochronę, może nawet za pomocą tych butelek 5-litrowych od wody. Tak jak mówię, u nas jeszcze się walają, wzgorzałem butelki, które używaliśmy wiele, wiele, wiele lat temu. Teraz oczywiście już mamy filtry, więc nie kupujemy w ogóle takich butelek, ale można je używać z roku na rok, uwierzcie mi, przez 10 lat przynajmniej.
Namyczniki foliowe po prostu z butelek.
Dokładnie. Po prostu dół takiej butelki dużej, 5-litrowej odcinamy i nakładamy od góry na roślinę. I to nie tylko ochroni znowu przed brzydką pogodą, przed szkodliwą pogodą i przed na przykład takim gradem albo mocnym deszczem, albo zimnym wiatrem, ale też właśnie przed takimi zębiskami ślimaków, przed ciekawością kotów moich, albo innymi takimi dużymi, takimi, wiecie, dużymi osobnikami, które możecie zaobserwować na własne oczy, ale oczywiście też są inni wrogowie dyń, cukiń, których czasami nie widać. Tu chodzi bardziej o rośliny, o choroby grzybowe. No i oczywiście mączliki. Chociaż mączliki chyba na dyniach, na cukiniach, ty masz problem z nimi?
Nie, nie mam w ogóle. No. Nie mam w ogóle. Widziałem u ciebie te mączliki na jarmużach, czyli na kapustnych.
Tak, tam, na jarmużu
ale,
raczej.
Ale na dyniach, na cukiniach nie widziałem jeszcze.
Tak, nie. To nie jest problem, ale mączniak jest problemem. Czyli taka choroba grzybowa, taka coś w stylu białej pleśni, białego takiego nalotu, który pojawia się w pewnym momencie na liściach Szczególnie u cukinii, ja myślę, że to jest bardziej u cukinii widoczne niż u dyni, ale naprawdę to bardzo często jest spowodowane po prostu, po pierwsze, złym podlewaniem, kiedy podlewamy po liściach, a potem też jest spowodowane właśnie taką wilgotną pogodą podczas miesięcy, takich letnich już miesięcy, nie teraz, ale letnich miesięcy, lipiec, sierpień, wtedy ona chyba szaleje najbardziej, ta choroba. Nawet lipiec, bym powiedziała, druga połowa lipca, ale bo wtedy w ogóle choroby grzybowe bardzo się mocno roznoszą, bo to jest ciepło wtedy, są ciepłe noce, a może być też wilgotno. Słuchajcie, jeżeli macie takiego mączniaka, obserwujecie mączniaka na liściach, to on zazwyczaj jest na takich starych, zmęczonych liściach cukiń i ja w ogóle się takim czymś nie przejmuję. Ja po prostu zbieram te porażone liście, wyrzucam na kompostownik i potem często, jak pogoda się zmienia, odrastają piękne, nowe, zielone liście, albo w ogóle są na roślinie piękne, zielone liście, poza tym, że te stare są właśnie porażone mączniakiem. Także spokojnie, w ogóle nie panikujcie, tylko nie doprowadzajcie do tego, żeby cała roślina była tym pokryta. Usuwajcie chore liście. I to jest też piękne, że to nie rzuca się na kwiaty, nie rzuca się na owoce. W związku z tym bardzo często tak jest, że taka roślina sobie spokojnie rośnie aż do końca jej życia, aż do jesieni. I wtedy kończymy zbiory i taką roślinę spokojnie przekazujemy na kompostownik. A najlepszym dowodem na to, że te rośliny, które już są w ostatnich fazach dojrzewania, nie potrzebują tych liści, jest fakt, prawda, to co Jacku przed chwileczką mówiłeś, że na kilka tygodni przed zbiorami ostatecznymi dyń, zazwyczaj jest tak, że liście już i tak dawno są porażone przez chłody, przez przymrozki i te liście są zniszczone, wyglądają okropnie, tam już wszystkie mączniaki świata na nich są i żerują, wszystkie choroby świata na nich są i to nam zupełnie nie przeszkadza, bo wtedy właśnie te dynie wreszcie widać, one wtedy królują na zagonach i one mają dostęp do światła, do powietrza, na nich nie ma żadnych chorób grzybowych, ponieważ jest dobry, właśnie dobry opływ powietrza, a co najważniejsze, mają dostęp do tych ostatnich ciepłych promieni słońca, które spowodują, że one jeszcze na tyle, na ile mogą, dojrzeją.
Słuchaj, to chciałbym, żebyśmy teraz już na ten część naszego podcastu przeszli do tego najpopularniejszego warzywa dyniowatego, jakim są ogórki. Bo oczywiście można robić sadzonki ogórków. Te sadzonki ogórków, tak jak powiedziałeś, z cukiniami czy z dyniami, nie trzeba robić jakoś dużo wcześniej, czekać, że na parapecie zakwitną, bo pewnie 4 tygodnie max wystarczył do tego, żeby one nadawały się już do przesadzenia w takich doniczkach P9. Siejemy tam po 2 nasionka do doniczki P9, tą najsilniejszą zostawiamy. Ale teraz powiedzmy, bo jest dobry okres właśnie do wysiewu ogórków. Ziemia po tych deszczach jest mocno wilgotna. Jeżeli przyjdą cieplejsze dni i noce, a na pewno przyjdą, to te ogórki szybko wyskoczą z gleby wysiane. Ale pytanie, jak siać? W jakiej rozstawie i jak gęsto siać takie ogórki?
To znaczy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o sianie ogórków, to ja bym się bardzo przejmowała ślimakami. Naprawdę nie bierzcie sobie tego tak troszeczkę lekko, tylko mocno do serca, ponieważ ślimaki będą w stanie wam zjeść siewki ogórków, zanim jeszcze będziecie wiedzieli, że one w ogóle tam są. Naprawdę, dlatego jeżeli wysiejecie ogórki i na przykład przykryjecie agrowłókniną, albo po prostu zapomnijcie o nich na kilka dni dobrych, to bądźcie przygotowani na to, że tych ogórków po prostu tam w środku nie będzie. Ślimaki uwielbiają takie młode sadzonki, tak? I też nie, jeżeli macie ziemię często ściółkowaną i na przykład ta górna część gleby ma kilka większych kawałków, to te ślimaki gdzieś mogą się schować i nawet nie będziecie wiedzieli, co się dzieje z tymi ogórkami, a one będą podgryzały pędy od środka, czy tak powiem, od środka gleby i potem po prostu nad ziemią będą takie zwiędnięte małe sadzonki, nie będziecie wiedzieć w ogóle, dlaczego tak się stało. Także ogórki są dosyć delikatne, jeżeli chodzi o takie właśnie rzeczy. Słuchajcie, to jest bardzo ważne w ogóle, w jaki sposób uprawiamy te ogórki, tak? Czy pozwolimy tym ogórkom pełzać po ogrodzie, czy będziemy je uprawiać przy podporach. Ale ogólnie Myślę, że ogórki nie potrzebują więcej niż być sadzone takie gruntowe ogórki, które zbierane są w małe jeszcze. Jakieś 25 cm, ja myślę, że im spokojnie wystarczy odległość jedno od drugiego. I prawdopodobnie, jeżeli będziemy uprawiali je na podporach, to też te 25 do 30 cm im zupełnie wystarczy, prawda?
Siejemy po dwa nasionka, tak, czekamy aż wzejdą. I wybieramy tę niezaatakowaną przez ślimaka, tę najzdrowszą i ją zostawiamy. Ogórki, tak jak dynie, wymagają ciepła, dobrej gleby, do tego nawożenia, dopóki nie kwitną, czyli gnojówek azotowych, potem jak kwitną, to już gnojówek zawierających potas, o tym opowiadałaś. Mamy dosyć często, uprawiamy właśnie na płasko ogórki i to chyba jest bardzo powszechnie znany sposób uprawy ogórków. Potem chodzimy, tylko uważamy, żeby nie deptać po pędach i zbieramy ogórki. O zbiorze ogórków za chwilę jeszcze chciałbym Ciebie zapytać, ale najpierw żebyś opowiedziała o tej pionowej uprawie ogórków. Dlatego, że na małych działkach, na niewielkich zagonach to jest fajny sposób właśnie na niezajmowanie miejsca na płask tych ogórków, a poprowadzenie ich do góry.
To znaczy ja uważam, Jacku, że to jest nawet fajny sposób dla dużych ogrodów, ponieważ mnie to tak denerwuje, zbieranie tych ogórków, szczerze mówiąc, bo one są wiecznie brudne, prawda? Jak one są na ziemi, one są zawsze ubabłane w glebie, są podjadane tyju, gdzie są dziurki od ślimaka jakiegoś, który tam jeszcze gdzieś tam się uchował. Także ja u siebie w ogrodzie, chociaż mam sporo miejsca, i tak wybieram w tym roku, wzgorzałem, uprawę pionową. A nawet nie tak pionową, jak troszeczkę pod kątem 45 stopni. Czyli ona będzie nie tak całkiem pionowa, będzie troszeczkę pijana.
Czyli robisz taki namiot po prostu.
Nie do końca, nie do końca.
Znaczy w kształcie takiego namiotu albo w kształcie stożka, to w zależności, tylko takiego niższego, który ma pod kątem odchodzi od gleby 45 stopni.
No właśnie, z ogórkami jest taki mały problem, że robiąc takie tradycyjne wigwamy albo stożki, mamy potem bardzo trudny dostęp do ogórków, ponieważ ogórki mają to do siebie, że one lubią potem dyndać do środka. Dlatego ogórki najlepiej tak uprawiać, żeby potem można było łatwo dojść do nich od spodu. Na przykład na łuku, tak? Wiesz, o co chodzi, Jacku, prawda? Się przechodzi i to wszystko dynda na ciebie od góry. Również w szklarni w ten sam sposób się bardzo fajnie uprawia pod dachem szklarni, żeby one ci dyndały na głowę te wszystkie ogórki.
Taka pergola po prostu zbudowana.
Taka pergola, tak, ale oczywiście w ogrodzie to nie zawsze te pergole, no nie mamy takich możliwości, żeby tam w warzywniku gdzieś sobie strzelić jeszcze pergola albo łuk. W związku z tym po prostu uprawia się je tak, że robi się podporę. Tak jakby, możesz sobie wyobrazić, Jacku, jedno przęsło płotu z siatki, tak? I jakby się ją opiera pod kątem 45 stopni, albo może troszkę mniejszym, po prostu na jakichś podpórkach. I od jednej strony będą liście pięknie wystawione na słońce, bo te liście będą potrzebowały światła, żeby fotosyntezować, żeby karmić całą roślinę i również owoce. A ogóreczki będą sobie z drugiej strony zwisały i my będziemy tylko przychodzić z koszyczkiem. I zrywać te ogóreczki, bez żadnego schylania się, bez żadnego szukania tych ogórków w środku wigwamów. Dlatego też nie robi się tego namiotu z dwóch stron, tak? Tylko właśnie z jednej strony, żeby można było łatwo dojść do zbiorów. No bo te zbiory, słuchajcie, to jest poważna sprawa.
To ja porównam teraz w takim razie. To trochę będzie mi przypominało taką w mojej wyobraźni taki most zwodzony, podniesiony taki tak, do połowy. Tak. Tylko, że nie na łańcuchach zawieszony, tylko podparty z drugiej strony od dołu
ogórkami.
Kilkami. Nie? Czyli taka jak gdyby mata, taka siatka położona pod kątem 45 stopni na kilku podporach z drugiej strony i z drugiej strony jest dostęp po prostu do tak, tych
albo
owoców.
Wiesz co, albo taka siatka do przesiewania kompostu albo do przesiewania żwiru na budowie. Prawda? Też jest tak ustawiona.
To gęsta bardzo. Znaczy, tak jest ustawiona.
Tak, ustawiona. Nie. To byłoby dla mini ogórków, bardzo mini ogórków. Mm-hmm.
A jaki materiał stosować? Robić to z drewna, robić to z specjalne są siatki do roślin pnących.
Można.
Widziałem u ciebie leżącą, ale okazuje się, że to do groszka.
Tak, siatkę zbrojeniową.
Siatkę zbrojeniową do podłóg. Już tak. Myślałem, że to jest na ogórki. Ale tam Agnieszka powiedziała mi, że nie, że chyba będziecie groszek uprawiać przy tym.
No tak, Agnieszka mówi, że chyba ona wiesz, nie wie sama, co ja wymyślę z dnia na dzień, biedna. Ale tak, cały czas plan ten sam. Cały czas plan jest ten sam, że na takich siatkach będziemy, i te siatki będą rosły pionowo. Rosły, te siatki w ogóle będą rosły. Te siatki będą stały pionowo, ponieważ groszki pachnące oczywiście mają zupełnie inny styl życia, tak, niż ogórki. One rosną sobie normalnie jak kwiaty, a nie będą dyndać, nie będą zwisać. W związku z tym te siatki tutaj będą zamontowane zupełnie pionowo, ale taką samą siatkę, to jest bardzo fajna siatka, ona jest troszeczkę tak jakby podrdzewiała, dosyć cienka jest, nie taka gruba, nie, to nie jest taki pręt gruby, jest dosyć taka giętka. Bardzo lubię tą siatkę i często te siatki są używane też do różnych rzeczy w ogrodzie, nie tylko dla roślin, żeby się pieły po nich, ale też na przykład te siatki się od góry nakłada na poziomo nad kwiatami i wtedy kwiaty też równiutko przerastają przez nie, na przykład kwiaty cięte w ten sposób się ogarnia. Także to jest bardzo, bardzo taka przydatna rzecz, którą można kupić w składzie budowlanym. I taką siatkę spokojnie można by było użyć dla ogórków, ale trzeba by było zrobić tej siatce ramę. W związku z tym właśnie, że to będzie pod kątem, że to nie będzie tak proste ani tam, ani tu. W związku z tym cokolwiek, jakąkolwiek rzecz będziecie używać, czy to będą sznurki rozpięte na jakiejś ramie, bo to też można jak najbardziej. Albo po prostu no, taką ramę już zbudować na przykład z kików albo z patyczków bambusowych.
A on będzie się sam piął, czy trzeba go będzie przeplatać, ten ogórek?
Ten ogórek będzie chciał się sam piąć, czasami w złym miejscu, więc trzeba będzie mu pomagać, żeby właśnie szedł do góry, a nie gdzieś tam po bokach. Ale ogólnie on się będzie, bo one mają przecież te takie wąsy, one ogólnie będą się same czepiały, ale warto wychodzić, trochę pomagać, trochę go tam po prostu można nie podwiązywać wręcz. Na początku zawsze podwiązujemy roślinę, żeby ona wiedziała, w którą stronę ogólnie rosnąć. Ale nie trzeba będzie za bardzo go potem podwiązywać, tylko tak pilnować, żeby te wąsy zahaczać mu o te kawałki podpórki, na które my byśmy chcieli, żeby on wchodził. Ale większość czasu one same się czepiają.
Czy to ma być wysoka podpora? Jak duża ma być ta siatka? Jak wysoka ma być ta siatka? Jak wysoka ma być ta podpora? Czy to ten wigwam, czy pergola, czy ten twój zwodzony most?
Do zwodzonego mostu, który będzie w ogrodzie, to nie musi być wysokość bardzo duża, ponieważ te ogórki nie będą wielkie. To są ogórki, wiecie, gruntowe, więc myślę, że tak metr, maksymalnie 1,70 m.
1,70 m, a metr to jest różnica moja.
Nie, droga. Nie, bo nie skończyłam po prostu zdania. Ja myślę, że maksymalnie 1,70 m, maksymalnie. Nie ma potrzeby na więcej, ale w szklarni, jeżeli będziecie uprawiali ogórki sałatkowe w ten sposób, a szczególnie ogórki szczepione, to wtedy możecie robić o wiele wyższe podpory, ponieważ one będą większe, tak? One będą rosły bardziej jak pomidory do góry jeszcze.
Czy w przypadku ogórków prowadzonych pionowo należy coś obrywać, jakieś kwiaty na dole, te pierwsze, bo jak czytałem różnego rodzaju książki dotyczące uprawy pionowej ogórków, to autorzy zalecali, żeby te pierwsze kwiaty, które się pojawiają na łodydze do wysokości 20 cm, czasami 30 cm, po prostu usunąć.
No, jak ktoś chce, to może usunąć, to na pewno spowoduje, że nie będzie tak szybko miał owoców, ale nie wiem, czy to, ja nie usuwam nigdy nic, a świetnie rosną te ogórki, powiem wam szczerze. Jedyne, co usuwam tak naprawdę, to te dolne liście, ale to ze wszystkiego, ja zawsze wam mówię, że cokolwiek macie pnącego do góry, czy to są pomidory, czy to, znaczy no, pomidory może się nie pną, ale my je przywiązujemy w ten sposób, że są tak,
oj,
jakby
pną się.
Pieły. I ogórki, i pomidory, i nawet bakłażany i papryki. Te dolne liście, które są blisko podłoża, ja zawsze usuwam, bo one też proszą się o to. One zawsze robią się brzydkie. Takie najstarsze to są liście, więc one są później tak naprawdę już całkiem prawie, że nieużywane przez roślinę, bo roślina cały czas wytwarza nowe liście, które są coraz wyżej, coraz bliżej światła, słońca. To te liście będą odpowiedzialne za to, żeby roślina się karmiła i tak dalej. Więc te stare liście, które są najniżej przy glebie, możecie spokojnie usuwać. I nawet wręcz polecam, żeby to robić. O, nawet przy kapustach. Właśnie dzisiaj zauważyłam, że moje kapusty, to właśnie muszę im też to pousuwać.
No, to jest generalnie walka ze ślimakami. Także z chorobami ze ślimakami, to usuwanie dolnych liści kapusty, brokułów, kalafiorów, te, które są przy ziemi teraz. Teraz mnie czeka także takie usunięcie dolnych liści w sałatach liściowych, które tak rosną.
Nie zdążyłeś zjeść.
przy truskawkach. Nie, nie, one, ja w ogóle jem, tylko nadchodzi czas ściółkowania truskawek i czas ściółkowania pomidorów słomą. W związku z tym muszę, a że na wspólnym zagonie mam i truskawki, i jeszcze sałaty, których nie chcę się pozbywać, bo jeszcze dają tyle liści, że usunę te dolne liście, zjem po prostu, zbiorę i zjem te dolne liście i będę miał przestrzeń od dołu do tego, żeby dobrze rozłożyć słomę. Czy ściółkujemy w takim razie dynie, czy ściółkujemy ogórki, czymkolwiek?
To znaczy jak najbardziej, najlepiej ściółkować przekompostowanym obornikiem. I w takim, to może być taki, w którym też jest nawet jakaś zawartość słomy, tak? To nie musi być tak całkowicie przekompostowane, to może być tak od 6 miesięcy wzwyż, to nie musi być rok czy więcej. Czyli może być dosyć świeży jeszcze, jak najbardziej.
A uprawa na agrowłókninie?
Agrowłókninę, to znaczy, że ściółkujemy agrowłókniną, tak? O to chodzi?
Tak, ściółkujemy glebę agrowłókniną, robimy otwory i tam sadzimy, czy siejemy ogórki, albo sadzimy dynię, albo sadzimy cukinię.
No znaczy, tak, ta prawda jest taka, że taka agrowłóknina, szczególnie, no bo to nie jest biała agrowłóknina, tylko taka czarna agrowłóknina, ona na pewno powstrzyma rozwój chwastów i to jest bardzo dobre. Ona będzie nagrzewać glebę, co też jest bardzo dobre, bo jeżeli macie żywą glebę, w której jest dużo mikroorganizmów, to taka ciepła gleba będzie lepiej działała, tak? Będzie bardziej wartościowa dla waszych cukin, czy tam dyń, będzie w stanie więcej tam nakarmić, no bo wiadomo, jak coś więcej się dzieje w glebie, to jest lepiej dla rośliny. Dodatkowo możecie tak zrobić, że przy samej roślinie zrobicie większy otwór i tam będziecie dookoła samej rośliny wyściukujecie takim grubym kołnierzem, na przykład z przekompostowanego obornika, więc jak najbardziej spokojnie można tak zrobić. Dodatkowo, wiecie co, będziecie mieli czyste owoce. Pamiętajcie, że owoce dyni, jak nie będą leżeć na glebie, to też będą miały, no i zresztą ogórków też, tylko ogórki się częściej zbiera, a owoce dyni się zbiera raz w roku, jak Jacek to wcześniej zauważył. Jak one tak długo leżą na glebie, to czasami też mogą od jednej strony podgniwać te owoce dyń. Dlatego leżąc na agrowłókninie też jest mniejsza szansa na coś takiego. No ja uważam, że to nie jest jakieś strasznie złe, ponieważ więcej nieszczęścia dzieje się ogrodnikom, jeżeli mają zarośnięty na maksa ogród chwastami, tam gdzie mają mieć dynie, bo potem dynie trzeba więcej podlewać, trzeba więcej nawozić, więc tutaj trzeba się nauczyć, jak w wielu, wielu momentach życia ogrodnika ekologicznego, trzeba nauczyć się wybierać mniejsze zło i podchodzić do tego troszkę tak świadomie, mądrze i wiecie, bez jakichś emocji, co jest lepsze, co jest gorsze w świetle tak naprawdę całego kontekstu, całego świata, tak, co się dzieje, to jak to właśnie, czy używać wióry rogowe, czy nie, czy używać obornik granulowany, czy nie. Wiecie, to jest temat rzeka, to nie jest na pewno białe i czarne, jest bardzo dużo szarości i trzeba w tym wiedzieć, jak się poruszać i jak manewrować, żeby też nie zwariować.
Dynie, zobacz, ty, wyszło mi ty bezdźwięcznej, zamieniło się w ty. Dynie, wbrew pozorom, i cukinie są roślinami towarzyskimi. To znaczy one, to nie jest tak, że one muszą rosnąć same i szczególnie na tych młodych zagonach albo na małych zagonach, na działkach. No, nie każdy może przeznaczyć na samą cukinię kawał zagonu. Śmiało można je podsadzać, bo są na tyle towarzyskie. W moim przypadku cukinie dobrze się czują z fasolami tycznymi i zresztą gdybyście mieli posadzone obok fasolki te karłowe, no, gdyby nie te liście, to pewnie też by dobrze się czuły w towarzystwie fasoli te dynie. Sałata na pewno, także może się wokół nich dobrze czuć, bo takie przysłonięte nieco od światła sałaty także będą się tam dobrze czuły, więc naprawdę z dynią można, czy cukinią, można uprawiać także inne rośliny w ich towarzystwie. Ale co z ogórkami, Katarzyno? Bo takim warzywem, które zawsze towarzyszyło, no warzywem, no ziołem, które towarzyszy zawsze ogórkom, jest koperek, prawda?
Pewnie, że tak. Słuchajcie, koperek w ogóle wszędzie w ogrodzie świetnie będzie się nadawał, ponieważ koperek, przecież pozwalamy, taki koperek, który używamy do kiszenia ogórków, to pozwalamy mu zakwitnąć. A taki kwitnący koperek w ogrodzie jest bardzo, bardzo wskazany, ponieważ przyciąga dużo pożytecznych owadów. Ja myślę, że na pewno to jest nie tylko ładnie, ale pożytecznie. No i potem spokojnie możecie zbierać przy okazji jedno i drugie do swoich, nie do kapusty kiszonej, tylko ogóreczków małosolnych najlepiej jeszcze.
A, albo do kwaszonych, kiszonych, różnie to mówi
się. Ja myślę, Jacku, że trzeba powiedzieć.
Ale chciałbym jeszcze o zebraniu owoców. Znaczy to, co powiedzieliśmy o dyni, że dynię tak naprawdę zbieramy raz a dobrze. To znaczy, kiedy owoce dojrzeją, pozwalamy właśnie tym samym łodygom leżeć z owocami bez liści, żeby one jak najdłużej korzystały ze światła i tego ciepła słonecznego, żeby tam dojrzały w środku, zrobiły się słodkie, bo są odmiany przecież bardzo słodkie, żeby nabrały tej grubości skórki, przez to będą się dużo lepiej przechowywać, ale w przypadku ogórków i cukinii, no chyba, że ktoś lubi pikle, no to może tak, ale w przypadku ogórków i cukinii trzeba po prostu zbierać jak najczęściej, póki one są młode. Szczególnie to jest ważne, bo o ogórkach wiemy, ale to jest szczególnie ważne przy cukiniach, ale też i patisonach i kabaczkach, no bo to takie już chyba odchodzące warzywo kabaczek z tych dyniowatych.
Ja jeszcze lubię z kabaczka sobie zrobić placki kabaczkowe, uwielbiam. Ale to chyba jest taka jakaś wschodnia kuchnia, coś mi się wydaje, bo to się nauczyłam od mojej babci i mamy ze wschodu.
Teraz z cukinii robi się takie placki, nie z kabaczków.
No ale to musi być duże, no.
Takie krojone, ja wiem jakie to jest, tylko nie mogą być przerośnięte te nasiona, nie może być rozrośnięte. To ja powiem, czy myślisz o tym samym, bo ja w dzieciństwie bardzo często jadłem kabaczek obrany ze skórki, pokrojony w plasterki, obsmoczony, nie wiem jak to, w rozbełtanym jajku i usmażony na patelni.
Nie, to faktycznie mówisz o bardziej delikatnych roślinach, które jeszcze nie są przerośnięte. I bardziej w Anglii się robi, że tak się kroi kabaczki na przykład na takie cylindry, tak? Potem się układa je na blaszce, wypełnia na przykład albo no takim wypełnieniem troszeczkę jak
farszem.
Jak farszem, jak do może coś a la spaghetti bolognese. I na to też mogą oczywiście być różne dobre, smaczne rzeczy, to się zapieka, ale nie, to było inaczej. To były kabaczki, to było zbierane jako duże, to miało duże nasiona w środku, takie kabaczki się obierało ze skórki, wyjmowało się ze środka nasiona, to się nacierało na tarce, odlewało się tą wodę, bo tam troszkę wody w tym jest, dodawało się jajko, mąkę, sól i z tego robiło się po prostu takie podobne placki jak do placków ziemniaczanych.
No proszę, widzisz, wymieniliśmy się przepisami. Nie mam kabaczka w tym roku, ale spróbuję, bo bardzo podobnie się robi z większych cukinii i pyszne. Bardzo podobnie robi się z patisona.
A to jest cukinia, kabaczek, to jest to samo.
Nie, to nie jest to samo. Jest bardzo bliski kuzyn, ale to nie jest brat bliźniak.
Ale może spokojnie.
Dwujajowy, może w takim razie brat bliźniak dwujajowy.
Można spokojnie tak? To w ten sam sposób używać w jedną i w drugą stronę. I co lepsze... I cukinie, i kabaczki, i wszystko na świecie, oprócz dużych dyń, ale małe również. Małe dynie uchikuri można również prowadzić też na podporach, na wigwamach i na
łukach. A właśnie za chwilę do tego dojdziemy. A powiedz coś innego jeszcze, co chciałaś dokończyć?
No, że cukinie można świetnie uprawiać w donicach, tylko w większych i też te donice trzeba wypełnić najlepiej dużą ilością materii organicznej, nie?
Oczywiście tak. Ale chciałem właśnie ciebie zapytać i potem polecić twój film dotyczący uprawy cukinii na twoim, przepraszam, dyni na twoim vlogu o uprawie pionowej dyni, tak? Bo tam w tym filmie, i polecamy ten film Katarzyny na jej vlogu na YouTubie, tam pokazujesz, w jaki sposób zbudować taką podporę, jak posadzić dynię i jakie dynie można uprawiać pionowo, przy podporach.
Tak, jak najbardziej. Oczywiście te dynie, które są mniejsze, czyli tradycyjnie uchikuri, ale tych dyn jest sporo takich o małych owockach, ponieważ te duże po prostu mogą się zawalić razem z podporą i to jest tylko jedyny problem, ale bardzo pięknie, słuchajcie, wyglądają dynie na wigwamach, na łukach albo nawet na płotkach drewnianych. Bo później oczywiście, tak jak mówiliśmy przed chwileczką, te liście przechodzą na drugi plan, a na pierwszym planie macie piękne owoce. Ja kiedyś uprawiałam, wzgorzałem na łuku dynię uchikuri z fasolami Blauhilde i Barlotto, więc też było pięknie, kolorowo. Także można się bawić, słuchajcie, takimi warzywami, strukturami w warzywniku i sprawić, że będzie naprawdę pięknie. To nie musi być tylko i wyłącznie użytkowo, ale może być też po prostu ładnie.
No to już sobie wyobraziłem te żółte owoce, stany uchikikuri.
Tak.
Te borlotto to takie biało nakrapiane na, nazwijmy taki, to na czerwono, tak, strąki i te blauhidet, czyli fioletowe strąki fasoli. Piękny, piękny kolor. Nie powiedzieliśmy jednej ważnej rzeczy, Katarzyno, ale takiej bardzo ważnej, że kwiaty dyni, cukinii są jadalne, są bardzo smaczne i można je nadziewać różnego rodzaju nadzieniami i jeść.
Tak, można je nadziewać, a można po prostu je maczać w takiej tempurze, czyli w takim podobnym, no, troszkę bardziej delikatnym cieście
naleśnikowym.
Naleśnikowym, dokładnie, i rzucać na tłuszcz. Jak najbardziej, różne rzeczy z nimi się robi. Nawet wiem, że na pizzę się nakłada.
Na pizzę?
Tak.
No, to wiesz, wszystko...
Wszystko się nakłada na pizzę.
Ludzie wymyślą. I na samo zakończenie już chciałbym ciebie zapytać o twoje ulubione odmiany dyni.
Moje ulubione odmiany dyni to są zazwyczaj takie, które mają... Od uchikikuri jest moja ulubiona również. Mhm. Bardzo ją lubię, ponieważ świetnie się przechowuje. Jest mała, w związku z tym nie trzeba potem połowy dyni gdzieś tam przechowywać w lodówce i wystarczy. Taka jedna dynia wystarczy akurat na to, żeby zrobić dal albo jakieś curry, bo ja lubię takie rzeczy akurat robić. Albo świetnie też się nadaje po prostu do zapiekania w ziołach i to jest super łatwe. Ale jeżeli chodzi o smak, to naprawdę uwielbiam te dynie, które mają taką niebieskawo-siną skórkę i pomarańczowy flesz, czyli pomarańczowy miąższ w środku.
Muscat de Provence.
Muscat de Provence, Crown Prince, ale również bardzo, 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 bardzo kocham smak dyni pod tytułem turecki turban.
A, wiem. No to już prawie doszliśmy do dyni ozdobnych, słuchaj, z tym tureckim turbanem.
Bo one
takie
są
tureckie turbany
piękne.
Mają także te dynie ozdobne, które też warto uprawiać. One są świetnie się pną przy podporach, przy płotkach, tak, a potem mogą zdobić wejścia do domu, parapety, inne rzeczy. To też są dynie warte uwagi. Może nie spożywcze, bo nie mają tak dobrego smaku jak dynia piżmowa, jak dynia...
Piżmowa też jest super. Też warto uprawiać dynię piżmową na pewno.
Czyli ta dynia uchikikuri, czyli dynia Hokkaido, czy właśnie te takie wielkoowocowe Muscat de Provence. Słuchajcie, odmian dyni jest wiele, odmian ogórków. O, jeszcze więcej jest tych odmiar ogórków. Są już teraz ogórki, które nie potrzebują zapylenia, które same tworzą niewielkie nasionka, a które nie są gorzkie z natury, bo niektóre bywają gorzkie ogórki. Więc tego jest duży wybór. Katarzyno, bardzo ci serdecznie dziękuję. Wszystkich, którzy słuchają tego podcastu 20 maja, zapraszamy na najbliższy weekend do ogrodu Katarzyny Wzgorzałem, gdzie będzie kiermasz sadzonek. Może dynie będą,
i
co?
Może będą dynie, może będą cukinie.
I może ogórki szczepione będą.
Będą ogórki szczepione, będą pomidory szczepione. Zapraszam serdecznie.
Więc słuchajcie, możecie przyjechać po te sadzonki. Ja chyba się wybiorę czym prędzej, albo zaklepię u Kasi jakąś tam dynię szczepioną, której jeszcze nie mam.
A masz jeszcze miejsce w ogrodzie?
Słuchaj, z miejscem to jest zawsze tak, że nigdy go nie ma, ale zawsze się znajdzie. Ale jak potrzeba, to zawsze się znajdzie. Gdzieś jeszcze może wcisnę. Najbliższa sobota, najbliższa niedziela, więc weekend z kiermaszem sadzonek, tych ze sklepu Katarzyny, tych warzyw i kwiatów, które zdobią nasze ogrody. Od 11 do 16 serdecznie zapraszamy do miłego spotkania, a dzisiaj Katarzyno, ci bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia, bo my się w ten weekend zobaczymy.
Tak jest, do zobaczenia w weekend.